Zapraszam do audycji Szukając Słowa Bożego przy mikrofonie ojciec Marcin. Na samym początku prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski.
Pokój wam, pokój wam, nie bójcie się. Pokój wam, pokój wam, pokój wam, nie bójcie się. Weźmijcie Ducha Świętego, weźmijcie Ducha Świętego.
Duchu Święty, oświeć nasze serca, otwórz nasze serca na to słowo, które będziemy słyszeć już w najbliższą niedzielę, w drugą niedzielę Adwentu. To, co będziemy słyszeć na liturgii, to słowo, przez które chcesz do nas przemówić, chcesz, aby ono w nas gościło, zamieszkało, aby nas przetrawiło i aby wydało później stokrotny, tysiąckrotny, wielokrotny plon w naszym życiu. W najbliższą niedzielę będziemy czytać następujące czytania z księgi proroka Barucha. Jest to 5 rozdział, wersety od 1 do 9. Również będziemy medytować psalmem 126. Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, 1 rozdział, wersety od 4 do 6 i od 8 do 11. I Ewangelia według świętego Łukasza, 3 rozdział, wersety od 1 do 6.
Thank you.
księgi proroka Barucha. Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego. Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość Twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię Twe u Boga na wieki będzie nazwane pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Podnieś się, Jeruzalem. Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz Twe dzieci, zgromadzone na słowo świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od Ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadził ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Lamentacja proroka Barucha jest jedynie częścią o wiele większego poematu, którego tematem jest koniec epoki wygnania, powrót do Jerozolimy i odbudowa stolicy. Bardzo możliwe, że chodzi tutaj o nieco późniejszą redakcję tekstu, w którym wydarzenia z życia miasta zyskują walor paradygmatyczny, stając się wręcz probierzem, który można zastosować do różnych sytuacji. Czytany przed chwilą fragment można podzielić na dwie główne części, wyznaczające dwa nakazy. Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały. To słyszeliśmy w pierwszym wersecie. I jeżeli chodzi o sytuację miasta, to słowa te wskazują na radykalną odmianę, co jest uwydatnione przez przejście od płaczu do radości i przyjęcie nowych imion. A to wyraźne znaki zmieniającego się położenia. Słyszeliśmy pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Dla proroka Barucha Boża obietnica dotyczy życia w sprawiedliwości. To ona przyniesie pokój i stanie się fundamentem pobożności, to znaczy respektu dla Boga, a także motywem chwały całego miasta. Tutaj mamy następny werset piąty. Podnieś się, Jeruzalem, stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód. Odrodzenie miasta polega na powrocie jego dzieci, co nastąpi pod przewodnictwem Boga, który będzie je prowadził. I z łatwością możemy zauważyć, że Bóg jest nazywany przedwiecznym. To bardzo ważne określenie. Dlaczego? Ponieważ zachęca ono słuchaczy do szerszego spojrzenia na wydarzenia z przeszłości. Triumf zła jest przemijający, pomimo tego, że człowiek czuje się przez nie zniewolony. Autor natchniony naucza więc, że to właśnie Bóg jest Panem historii, którą przez wzgląd na człowieka sam kieruje. To On jest tym, który wyrównuje drogi powrotu. Słyszeliśmy przed chwilą, albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, a pagórki odwieczne i doły zasypać do zrównania z ziemią. To On jest Panem, to On kieruje historią. I aby to uczynić, aby działać na korzyść swojego ludu, ingeruje w siły natury. I w tej profetycznej wypowiedzi proroka pojawiają się takie określenia jak radość, chwała czy sprawiedliwość, które pokazują, że spotkanie z nadchodzącym Bogiem będzie radością dla swoich, a więc dla tych, którzy są poruszeni i którzy Mu ufają. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Zawsze w każdej modlitwie zanoszę ją z radością za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa na chwałę i cześć Boga. Usłyszeliśmy początek listu świętego Pawła do Filipian. I to, co w nim uderza w sposób taki bezpośredni, to czuły i ujmujący ton świętego Pawła, jak również wyraz jego pasterskiej gorliwości. Przypomnijmy sobie, zawsze w każdej modlitwie zanoszę ją z radością za was wszystkich. Zanoszę ją z radością za was wszystkich. Z takim nastawieniem Paweł zanosi modlitwę za Filipian. To jest wyraz jego pasterskiej gorliwości. Dominującym tematem przytoczonego fragmentu listu jest doskonalenie się adresatów. W czym? W chrześcijańskiej doskonałości. Dwukrotnie pojawiają się więc wyrażenia mówiące o przyjściu Syna Bożego. Do dnia Chrystusa Jezusa, jak było w wersecie 6, i na dzień Chrystusa, jak było w wersecie 10. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że w pierwotnych wspólnotach chrześcijańskich było to bardzo silne oczekiwanie. Przyjście Jezusa Chrystusa to był jeden z pierwszych tematów, jeden z istotnych tematów na porządku dziennym. Czekamy na dzień Chrystusa Jezusa, czekamy na powrót Jezusa Chrystusa w chwale. I co więcej, to oczekiwanie staje się motywem do jeszcze większego zaangażowania, ponieważ obecny czas jest tym okresem, w którym chrześcijanin może wzrastać, oczekując jednocześnie na ostateczne spotkanie z Bogiem. Czyli nie jakieś takie oczekiwanie, takie słodkie nieróbstwo, ale zaangażowane we wzrastaniu w łasce, we wzrastaniu w nauce Jezusa Chrystusa jako uczeń Chrystusa. Jeżeli chodzi o sam wzrost, to należy zauważyć, że święty Paweł przypomina, iż to sam Bóg uczyni go możliwym i doprowadzi go do całej pełni. Nie, że on sam się uczyni możliwym. Bóg uczyni go możliwym. I główny akcent jest tutaj położony na wzrastanie w miłości, która na swój sposób prowadzi do głębokiego poznania, a ostatecznie do mądrego i roztropnego postępowania, a więc do zamierzenia ku dobru, przejrzystości i integralności postawy. Jak jest w wersecie 9, modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu. Czyli wszystko tutaj o tej miłości pochodzi. Do tego poznania i do mądrego i roztropnego postępowania. Ostatecznym celem tego typu duchowych napięć chrześcijanina jest dla świętego Pawła zmierzanie wszystkiego na chwałę i cześć Boga. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najważniejszych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowano zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. W dzisiejszej Ewangelii, jak może spostrzegliśmy, zobaczyliśmy, nie przemawiał do nas bezpośrednio Jezus. Nie był tutaj bohaterem, nic nie mówił, ale jego poprzednik, czyli Jan Chrzciciel i poprzez niego prorok Izajasz. I choć raz liturgia chce właśnie sprawić, co takiego, właśnie te teksty liturgiczne chcą sprawić w nas takie jakby wrażenie, jakbyśmy właśnie przeżyli Adwent tak samo, jak przeżywali go ludzie aż do czasów Jana Chrzciciela, pod jego nieobecność taką fizyczną i oczekując go. Od proroków aż do Jana Chrzciciela był to czas obietnic, od Jana Chrzciciela aż do końca czasów jest to czas ich wypełnienia się, jak mówi święty Augustyn. czyli czas obietnic do Jana Chrzciciela, a od Jana Chrzciciela czas ich wypełniania się. I ojcowie Kościoła rozróżniali te dwa okresy, nazywając pierwszy czasem figur, a drugi czasem rzeczywistości. Najważniejszy element przypowiadania Jana Chrzciciela zawiera się w tym zdaniu Izajasza, które powtarzał on z wielką mocą sobie współczesnym. Naprawdę z wielką mocą to powtarzał. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Jakbyśmy się wczytali w Księgę proroka Izajasza, odnaleźlibyśmy dokładnie taki tekst. Głos się rozlega. Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni. To jest w Izajasza 40 rozdziale w 3 wersecie. A więc nie głos na pustyni, lecz droga na pustyni. Tutaj ewangeliści, między innymi również Mateusz, między innymi również Jan, odnosząc ten tekst do Jana Chrzciciela, który przemawiał na pustyni judzkiej, w pewien sposób go zmodyfikowali, bo oni zinterpretowali ten tekst do postaci Jana Chrzciciela. Co mówi nam obraz drogi wytyczonej na pustyni? Powinniśmy o to zapytać. Właśnie, co to jest za droga na pustyni? I przywołuje on na pamięć wielkie wydarzenia z Biblii. Na pierwszym miejscu wyjście z Egiptu, kiedy Pan szedł ze swoim ludem przez pustynię i wytyczał mu drogę ku zbawieniu. Następnie powrót z niewoli babilońskiej, oczekiwany i wyobrażany jako nowe wejście ku wolności. I ten obraz w ustach prekursora jest zapowiedzią szczególnej obietnicy. Wkrótce na świecie zacznie się nowe wyjście ku wolności, kolejny powrót z wygnania, którego wcześniejsze wyjścia były jedynie figurą. Przypominamy sobie, co powiedział święty Augustyn, że do czasów Jana Chrzciciela jest to czas taki obietnic, a później to jest czas wypełnienia się tych obietnic, czyli ten pierwszy jest nazywany czasem figur, czyli tych obietnic, figur, zapowiedzi pewnych, a drugi czasem rzeczywistości, czyli to wszystko się staje. No i tutaj wcześniejsze te wygnania, mamy przecież Egipt, mamy Babilon, te wcześniejsze wszystkie wygnania i powroty to było pewną zapowiedzią, figurą czego? Właśnie tego, co miało nadejść, tego, czego oczekiwali. To jest obietnica. Jest to więc właśnie obietnica, ale również zadanie. I konkretny program działania. Popatrzmy na Jerozolimę, jakie to było miasto. Była miastem otoczonym przez pustynię. Na wschodzie drogi prowadzące do miasta to ledwo widoczne trakty, często zasypywane przez piasek naniesiony przez wiatr. To jest wschód. Na zachodzie zaś ginęły pośród skalistego terenu schodzącego w kierunku morza. I gdy przebywał ktoś ważny, trzeba było wyjść z miasta i udać się na pustynię, by po co właśnie? By przygotować mu drogę. Bo wtedy co robiono? Karczowano wówczas uschłe, cierniste krzewy, zasypywano dziury, usuwano przeszkody, naprawiano mosty bądź przeprawy. I robiono to kiedy? Na przykład przed świętem Paschy, na przyjęcie pielgrzymów. Wiemy, że bardzo wielu pielgrzymów przebywało z terenów Palestyny, ale nie tylko, także z diaspory, czyli z różnych wspólnot, które były poza Palestyną zgromadzone. I tutaj właśnie wtedy ludzie szli i przygotowywali te drogi, te drogi wjazdowe do Jerozolimy, bo tego wymagały. I do tych właśnie przygotowań, właśnie do takich odwołuje się Jan Chrzciciel. Chcę powiedzieć, wkrótce przybędzie ktoś, kto jest większy od wszystkich, kto przez jest nazywany po prostu ten, który ma przyjść. Ten ktoś oczekiwany przez wszystkich ludzi. I dlatego trzeba wytyczyć drogę na pustyni, żeby mógł dotrzeć. I teraz taki wielki przeskok od metafory do rzeczywistości. Tej drogi nie wytycza się na ziemi, bo to jest metafora. Ale gdzie? W sercu każdego człowieka. Nie wyznacza się jej na pustyni, ale we własnym życiu. By to uczynić, nie potrzeba wysiłku fizycznego, lecz nawrócenia. Prostujcie ścieżki dla Pana. Słyszeliśmy, prostujcie ścieżki dla Pana. I to polecenie przestaje być dla nas jakieś dziwne, jakieś zagmatwane, takie enigmatyczne. Ono zakłada gorzką rzeczywistość. Człowiek przypomina miasto oblężone przez pustynię, aż po same mury. Od razu weźmy to właśnie w tą symbolikę. Zamknął się w samym sobie. w swoim egoizmie. Przypomina zamek otoczony fosą, którego zwodzone mosty są podniesione. Jest nawet jeszcze gorzej nieraz. Człowiek skomplikował swoje drogi przez grzech, stwarzając jakby rodzaj labiryntu, w którym się zagubił. I tutaj Izajasz i Jan Chrzciciel, posługując się taką przenośnią, mówią o przepaściach, o górach, krętych ścieżkach, miejscach trudnych do przybycia. I nazwijmy jednak te rzeczy po imieniu. Pycha, uszczypliwość, nadużycia, przemoc, chciwość, kłamstwo, obłuda, nieczystość, powierzchowność, różnego rodzaju odurzenia. Albowiem można być na przykład uzależnioną nie tylko od alkoholu czy narkotyków, ale również od własnej na przykład urody, od swojej inteligencji, bądź od samego siebie, czyli taki egoizm, co jest najgorszym z nałogów. I wówczas przekonujemy się, że sprawa dotyczy także nas, bo do kogo z nas nie dotyczy te sytuacje, które przed chwilą były wymienione. I w tej sytuacji każdy człowiek pragnie i oczekuje Bożego zbawienia. Zbawienia, czyli co? Wybawienia od tego gdzieś tam zła, od tych krętych ścieżek, od tej pychy, uszczypliwości, nadużycia, przemocy, chciwości, kłamstwa, obłudy, nieczystości, powierzchowności, tych różnych odurzeń. Od tego chcemy uciec jako ludzie i szukamy tego zbawienia. W tej sytuacji właśnie człowiek pragnie i oczekuje Bożego zbawienia. Jak słyszeliśmy, prostowanie ścieżek dla Pana ma tutaj takie znaczenie bardzo konkretne. Bo co oznacza? Zmianę naszego życia. Zmiana. I Pismo Święte, jak widzieliśmy, nazywa to nawróceniem. To prostowanie ścieżek właśnie to jest nawrócenie. I biada nam, jeżeli chcielibyśmy przeciwstawić temu wyzwaniu jakieś zabezpieczenia pochodzące z naszej jakiejś praktyki chrześcijańskiej. Tak jak mówili wcześniej, że jesteśmy dziećmi Abrahama, to faryzeusze przecież wyrzucali tam Jezusowi, narzucali, opowiadali, że my jesteśmy tutaj dziećmi Abrahama, Abraham jest naszym ojcem, my możemy mówić, że jesteśmy dziećmi Kościoła. Nie, są takie wymówki, jest tak i tak. A tutaj popatrzmy na nasze życie, bo ono przebiega pomiędzy dwoma przyjściami Pana, między wcieleniem a paruzją. Ale jest też przyjście lub raczej takie odwiedziny Pana, to już teraz mają miejsce. To Pan przychodzący ze swoją łaską, z natchnieniami. On przychodzi, by szukać takich kwiatów w swoim ogrodzie, chociaż odwołajmy się do Pieśni nad Pieśniami z 5 rozdziału. I takich owoców na swoim drzewie, pamiętamy tutaj Ewangelia według świętego Łukasza, 13 rozdział. A święty Bernard nazywa Adwent środkowym przyjściem. Medius Adventus, to święty Bernard. To dla tego środkowego przyjścia właśnie powinniśmy i musimy nawet prostować te ścieżki, otworzyć przejście, pozwolić Panu, żeby wyprostował te ścieżki. Jeśli ktoś z nas żyje na przykład w jakimś grzesznym związku, to tym samym zamknął te wszelkie drogi prowadzące do siebie. Bóg nie może dotrzeć do niego, bo musi pozostać z dala, gdzieś na zewnątrz. No nie jest otwarte to serce. Obiektywnie też patrząc, jego sytuacja jest bardzo niebezpieczną sytuacją odrzucenia. Dla niego prostowanie ścieżek dla Pana oznacza zerwanie tych związków. Poważne zastanowienie się nad problemem moralnym, które one wytworzyły. Uregulowanie swojej sytuacji wobec Boga i swojego sumienia. I takie poważne potraktowanie, jeżeli te grzeszne związki tego dotyczą, obowiązku wierności małżeńskiej. Także tego, kto na przykład na co dzień, czy to w handlu, w pracy, w stosunkach społecznych, postępuje niesprawiedliwie, oszukuje bliźnich, zagłuszając sumienie obietnicami na przykład wynagrodzenia kiedyś krzywd, no można nazwać miastem, do którego Bóg nie ma wstępu. I prostowanie ścieżek dla Pana oznacza zwracanie większej uwagi na sprawiedliwość, bądź jak musiał postąpić w podobnym przypadku Zacheusz, wynagrodzenie krzywd. Ktoś tak zadufany w sobie, że staje się nietolerancyjny, bezlitosny wobec innych, pozbawiony miłości, musi wyprostować swoje ścieżki, otworzyć się na innych, upokorzyć się przed Bogiem tutaj i prosić o przebaczenie tych, którzy przez Niego cierpią lub tych, którymi pogardza. Te rzeczy powinny być naprawione, bo inaczej Bóg nie ma dostępu do mojego serca. Są też tacy ludzie, którzy zwykle żyją na takiej dnie, w takiej przepaści. Ludzie w różnych depresjach, taki ludzie leniwi, zgryźliwi, niechcący skalać się jakąś pracą. No i także tacy ludzie powinni podjąć wysiłek, żeby wyjść, żeby zaangażować się w coś, co wyciągnie ich z takiego jałowego uzależniania, użalania się nad sobą samym. Tutaj każdy może znaleźć coś dla siebie, jeśli rzeczywiście chcemy przeżyć Adwent, czyli przeżyć w pełni, a nie tylko zaliczyć. No jest taki, chodzimy sobie na roraty, chodzimy do kościoła, no a pięknie jest, ładne światła, światełka dzwonią, dzwonki, gra świateł, bardzo piękna liturgia, skądinąd bardzo piękna liturgia, też uświadamiająca nam pewne rzeczy, że jest ciemność, ale wraz z Chrystusem pojawia się światłość. No ale kiedy pojawia się światłość, to wtedy widzimy te różne skazy i żeby w tej światłości nie było tych skaz, no to właśnie chodzi o to, żeby się otworzyć, żeby pójść tą drogą przeżycia Adwentu. I Bóg powtarza nam tu i teraz to, co powiedział przez proroka Izajasza do swojego narodu. To jest droga, idźcie nią. To w 30 rozdziale. W pierwszym czytaniu wysłuchaliśmy takich słów proroka Barucha. Postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael chwale Pana. Bóg wyrównuje, Bóg zasypuje, Bóg wytycza drogę. Czy na przykład może przyjść do głowy, czy nie jest to jakoś sprzeczne z poleceniem Jana Chrzciciela, który nam powierzył zadanie wyrównania, wyznaczania drogi działania? No nie, bowiem i jedno, i drugie jest prawdą. My sami nie jesteśmy w stanie niczego zdziałać, usunąć pierwszej i najmniejszej przeszkody, jeżeli Bóg ze swej strony nie będzie współdziałał z nami i nie będzie czuwał nad nami. Tak jak jest w psalmie 127, jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Bóg zaś nie będzie opiekował się nami, jeżeli nie podejmiemy też wysiłku, jeśli dobrowolnie i ochoczo nie zaangażujemy się, od zaraz, od dziś, już teraz. Dziś, jeśli słuchasz Jego głosu, nie zatwardzaj swojego serca. Przed przyjściem Jezusa Jan Chrzciciel wołał: przygotujcie drogę Panu. A teraz Duch Święty woła w naszych sercach: przygotujcie drogę Panu. On wprowadza Pana do zamku, do miasta warownego. Pomaga nam wręczyć Jezusowi klucze do naszego serca. To powinno stać się właśnie rzeczą najważniejszą podczas tego Adwentu. Jeżeli rzeczywiście wręczymy Jezusowi klucze do naszego serca, to On przyjdzie i narodzi się dla nas. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże, woła Jan Chrzciciel na pustyni. Tutaj mówiąc oczywiście o Zbawicielu, który miał się wkrótce ukazać. I także i my przygotowujemy się teraz poprzez pokorę i wiarę do tego, by ujrzeć zbawienie Boże, przychodzące do nas w Eucharystii. Ten, dla którego chcemy przygotować drogę do naszego serca, wyprzedza nas ze swoją łaską i swymi odwiedzinami. Wychodzi nam naprzeciw, abyśmy i my mogli wyjść Mu naprzeciw. Zapraszam Państwa do tego, aby się dzielić właśnie tym, co Duch Święty w nas mówi po przeczytaniu tych tekstów, po rozważaniu, jak do mnie Pan Bóg przemawia przez te teksty czytań z drugiej niedzieli Adwentu. Co Pan Bóg chce przeze mnie powiedzieć też do innych, ale nie chodzi o jakieś oskarżenie konkretnych osób, bo to nie o to chodzi, ale jaką dobrą nowinę przeze mnie, przez te teksty Pan Bóg chce wypowiedzieć. Dobrą nowinę dla drugiego człowieka. O tym prostowaniu ścieżek, o tym, że to wszystko będzie zrównane, te wszelkie jakieś niedostępne szczyty, wszelkie jakieś takie głębiny tych dołów, że to będzie wypełnione. Zapraszam Państwa do dzielenia się. Przypomnę numery telefonów. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie przypomnę, że są to darmowe dla posiadaczy takich numerów. Można dodzwonić się na następujące numery: 536 600 100 lub 536 600 200 i dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maryja i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Do audycji można?
Już jesteśmy na antenie. Kto się z nami połączył?
Z tej strony mówi Andrzej z Warmińsko-Mazurskiego, niedaleko Grunwaldu.
Pozdrawiam serdecznie.
I dzisiaj, ojcze, zwróciłem uwagę na takie kilka spraw, o tym, że w pierwszym czytaniu Bóg aż 3 razy mówi o sprawiedliwości, o tym, żeby się oblec płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, że imię Jego pokój, sprawiedliwość i chwała pobożności, że z radością poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. No i tutaj jeszcze u Filipian jest o tym, że mamy szukać tego, co jest lepsze, a nie gorszych rozwiązań, o tym, że u Łukasza wzywa się do prostowania każdego krętactwa i wszystkich jakichś pagórków, czyli wszystkiego, co jest niesprawiedliwe, niewłaściwe. No i tutaj tak myślę, że ważne jest to, żeby być miłym, sympatycznym, tam koleżeńskim, czy uczciwym i szczerym w stosunku do jednego człowieka, ale również Pan Bóg zwraca uwagę na to, że żyjemy w społeczeństwie i to ma, co robimy, ma wpływ na życie innych ludzi. Właśnie o tej sprawiedliwości, o którą się upomina Kościół, mówili biskupi zebrani na Soborze Watykańskim II. W 65 roku zostało to wszystko spisane w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym i tam jest mowa o tym, że nigdy jeszcze rodzaj ludzki nie obfitował w tak wielkie bogactwa, możliwości i potencjał ekonomiczny, a jednak ogromną część mieszkańców świata wciąż dręczy głód i ubóstwo. To już był 65 rok. Bardzo liczni zaś jawnie cierpią na skutek analfabetyzmu. Nigdy ludzie nie mieli tak silnego jak dzisiaj poczucia wolności, a tymczasem wciąż powstają nowe rodzaje zniewolenia społecznego i duchowego. No i później, kilkadziesiąt lat później, w 92 Jan Paweł II w encyklice Veritatis Sprendo pisze o tym, że to jest właśnie nowoczesny totalitaryzm, który wynika z tego, że jakaś część ludzi spycha na margines innych, uciska ich i wyzyskuje. I w ten sposób rodzi się niesprawiedliwość, są kręte drogi. Ci najczęściej, co te duże pieniądze mają, wszystko biorą na własność, piękną wypowiedź mają, bo to duże, piękne szkoły są pokończone przez nich, umiejętność wysławiania się i tak przedstawiania prawdy, żeby wychodziło, że to, co dziś się dzieje, jest słuszne i właściwe, a ci, którzy nic nie mają, to po prostu, tak jak jest to w świecie kast, tam i w innej religii, im się to należy, bo się tacy urodzili i w tym świecie żyją. I papież pisze właśnie w ten sposób. Wiąże się to z tym, że ktoś no, nie chce uznać Pana Boga. Totalitaryzm rodzi się z negacji obiektywnej prawdy, jeżeli nie istnieje prawda transcendentna, przez posłuszeństwo, której człowiek zdobywa swą pełną tożsamość, to nie istnieje też żadna pewna zasada gwarantująca sprawiedliwe stosunki między ludźmi. Istotnie ich klasowe, grupowe i narodowe korzyści nieuchronnie przeciwstawiają jedni drugim, jeśli się nie uznaje prawdy transcendentnej, triumfuje siła władzy i każdy dąży do maksymalnego wykorzystania dostępnych mu środków, do narzucenia własnej korzyści czy własnych poglądów, nie bacząc na prawa innych. No i teraz jest pytanie, czy my się zastanawiamy i próbujemy szukać jakichś lepszych rozwiązań, czy no tam każdy ma swój własny pomysł, chce siebie wypromować, a to jakich rozwiązań powinniśmy szukać i skąd się biorą te niesprawiedliwości, nierówności i krętactwa, nadal się powiedzmy no pogłębiają zamiast je zmniejszać. No to może tyle.
Bardzo dziękuję Panie Andrzeju.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Pozdrawiam serdecznie Panie Andrzeju, że Pan zwrócił uwagę właśnie na ten problem sprawiedliwości. Rzeczywiście ten temat tutaj się przejawia w tych czytaniach. Pan to pięknie też przytoczył nam fragmenty dokumentów Kościoła, które o tym mówią. Właśnie ja cały czas jest ten problem. Pamiętamy, jak to w Biblii cały czas. Pamiętajcie o sierocie i wdowie, bo to było najbardziej ubodzy ludzie. To byli ci, którzy jakoś stracili swoich rodziców, bądź wdowy, ponieważ no, był zupełnie inny system społeczny. I tutaj cały czas ci prorocy zwracali się. Pamiętajcie o sierocie i wdowie, pamiętajcie o tym. I właśnie ten głos, żeby mieć ten głos i przypominać, bo widzimy, że to jest od samego początku świata przypominane już, bo to jest grzech u tego, u podstawy, jest fundamentem niesprawiedliwości, grzech, egoizm, szatan, diabeł, ale też ten egoizm ludzki nasz i ten egoizm powoduje takie, a nie inne skutki, które teraz widzimy w wymiarach takich globalnych. Tutaj Pan też pięknie tutaj przytoczył nam, Pan Andrzej. Ale żeby przypominać o tym. Pamiętajcie o sierocie i wdowie, czyli o tą sprawiedliwość. Domaga się tej sprawiedliwości. I myślę też, że tutaj też Radio Maryja, Eter Radio Maryja, czy Telewizji Trwam, jest takim miejscem, gdzie ludzie się domagają sprawiedliwości. Jest takim miejscem, gdzie ludzie krzyczą o to, wręcz krzyczą, bo chyba trzeba czasami krzyknąć, żeby być usłyszanym. Ktoś inny próbuje zrobić z tych mediów, nie wiem, jakieś takie polityczne, że na usługach jakiejś partii. Tutaj proponuję wtedy takim osobom albo przeczytać, albo odsłuchać kazanie księdza biskupa Ignacego Deca, które wygłosił 1 grudnia, czyli w ubiegłą sobotę na 21. rocznicy Radia Maryja tutaj w Toruniu, w kościele świętego Józefa. Jak on tam pięknie mówi właśnie o prawdzie, o tej sprawiedliwości, że żeby właśnie domagać się tego i tu jest ten głos, tu jest ta przestrzeń, gdzie można rzeczywiście w wolny, nieskrępowany sposób się domagać. Bardzo dziękuję Panie Andrzeju, już za chwilę odbierzemy, już mamy następny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta. Dla mnie te czytania i w ogóle Adwent to wsłuchuje się bardzo, co te słowa przede wszystkim mówią do mnie. Bo każdą jedną zmianę, i to jest taka nadzieja właśnie na zmiany, to trzeba zaczynać od siebie. Nie od tego, co kto robi, jak, czy cały naród, tylko od siebie. Bo to tak właśnie Bóg mówi do mojego serca. A najbardziej jest to właśnie, że jeżeli moje serce jest zatwardziałe i skupione tylko na ocenie innych, na ocenie nawet właśnie i rządu i wszystkiego, to ja wtedy nie widzę, że to moje serce w ogóle się nie otwiera, bo ja nie jestem otwarta na Słowo Boże. Ja sama tego nie dokonam. Dokona to we mnie moc Słowa Bożego. Jeżeli będę chciała skupiać się, żeby to Słowo docierało do mnie. I to serce moje zamknięte, to właśnie ja mam klucz, ja do tego serca mam. A Jezus stoi i kołacze do tego mojego serca. I kołacze jako nie Pan Najwyższy tego świata i Wszechświata, chociaż On taki jest, ale właśnie jako sługa. Bo wie o tym, że może tylko On mi pomóc, żebym ja się zmieniła. Całkowicie, żebym się zmieniła, to tylko może mi Jezus pomóc. Właśnie to, co mówi też, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. To właśnie wyzbywać się tego, co jest najgorsze dla każdego i najtrudniejsze, to ten egoizm, egocentryzm, indywidualizm, że jestem zapatrzona na siebie, że wiem lepiej, że będę każdego pouczać, że mam recepty na wszystko i gdyby się ktoś mnie słuchał, to byłoby dobrze. Nie mam słuchać Słowa Bożego i wtedy, kiedy będę, to jest bardzo trudna droga, bo każdy człowiek jest egoistą i chciałby, żeby tylko jemu było jak najlepiej. Ale właśnie to jest jedyna też tylko droga do zmiany. I Adwent jest taką właśnie znowu nadzieją, że mogę zaczynać, jeżeli nawet czegoś nie dokonałam, to że Pan mi daje, żeby zaczynać od początku. To tyle, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Pani Elżbieto, pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Właśnie tak jak Pani powiedziała, pięknie to Pani ujęła, że Jezus czeka. Tylko dla kogoś też, kto słucha z boku, może się wydawać, no ale jak On czeka, gdzie On jest, w jaki sposób do mnie przemawia, bo to wszystko to właśnie to Słowo, to które słyszę, to Słowo Boże, ono to w jakiej rzeczywistości to się odbywa? Właśnie w rzeczywistości Kościoła. Jeszcze do tego bym dodał. W rzeczywistości Kościoła wtedy mamy pewność, że to Słowo jest dobrze jakoś interpretowane i nie jest jakąś taką nadinterpretacją prowadzącą, no, nie wiem, do jakiejś sekty, do wykoślawień później zachowań, ale właśnie to jest dobrze interpretowane, także we wspólnocie Kościoła słyszę to Słowo i tutaj tak jak Pani pięknie to powiedziała. Bardzo serdecznie dziękuję za to Pani i pozdrawiam serdecznie. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Halo.
Jesteśmy na antenie, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Cię wita.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Tomek Podkarpacia. Nawiązując do czasu Adwentu i do tego, co teraz przeżywamy w Kościele Roku Wiary. Ja może chciałbym powiedzieć tutaj rozpoczynam dopiero, a może na nowo, może nie tak, nie rozpoczynam. Na nowo ofiaruję swoje życie Maryi, żeby ona tym życiem kierowała, żeby ona do mojego życia wprowadzała tą swoją łagodność, jaką ona miała w swoim życiu, jaką ona pokazuje nam wszystkim wierzącym i to zawieszenie do Boga. Przede wszystkim teraz w okresie Adwentu to oczekiwanie na Chrystusa, który się narodzi w naszych sercach. Myślę, że ona jest takim wzorem prostoty, łagodności. I dopiero w momencie połączenia naszego zawierzenia wobec Boga z Maryją, myślę, że wtedy nasze życie nabiera jakiegoś pełnego smaku i wyrazu, bo samo zawierzenie Bogu jak najbardziej. Natomiast myślę, że potrzebna jest tutaj jeszcze matka, ta, która stawia się za nami do ojca, do syna. I tutaj właśnie ten piękny czas przeżywania Adwentu. Ja dzisiaj byłem u siebie w kościele parafialnym z racji pierwszego piątku i też myślę, że pierwszy raz na roratach, które są już od ubiegłej niedzieli. No, oczywiście w niedzielę w ubiegłym tygodniu tak na mszy świętej, ale nie miałem jakoś możliwości czy też czasu, żeby być na roratach w ciągu tygodnia. Więc tutaj postanowiłem, że w pierwszego piątku będę i zauważyłem taką właśnie takie oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa. jak Maryja oczekuje nas na to przyjście, jak uczy nas, żeby umieć dobrze przeżyć ten Adwent i oczekiwać na Pana Boga.
Dziękuję bardzo, panie Tomku. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem. Pan tutaj zauważył i dostrzegł bardzo ważny akcent i wymiar też Adwentu, czyli Maryja, Matka Boża. Chociażby popatrzmy, jakie wielkie święto nas czeka i to już jutro. Wielka uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tutaj pan wspomniał o roratach. Przecież tutaj na roratach teksty mszalne, te modlitwy wszystkie to są z mszy świętej o Maryi, o Matce Bożej. Czyli jak ona bardzo blisko jest razem z nami w tym oczekiwaniu. No skąd to się może brać? No przecież to razem z Maryją był pierwszy ten Adwent, ten pierwszy właściwy czas oczekiwania przed urodzinami Pana Jezusa, Jezusa Chrystusa. Tutaj ona ten pierwszy taki bezpośredni Adwent przeżywała. I to od niej możemy się uczyć tego przygotowania na przyjście. Tutaj już jesteśmy za tym, po tym przyjściu pierwszym, tak jak wcześniej powiedziane było, między pierwszym a drugim przyjściem, tym powtórnym w chwale. Ale od Maryi jak najbardziej przecież uczymy się tego, jak powinniśmy oczekiwać, jak się zawierzać. I to zawierzać przez jej serce, przez jej kochające nas serce, bo jesteśmy jej dziećmi. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie?
Szczęść Boże, Barbara Tomaszowa Mazowieckiego.
Szczęść Boże.
Ojcze Marcinie, mnie poruszył i pocieszył fragment z Księgi Barucha. I myślę, że w życiu wielu z nas albo przeszliśmy już tę sytuację, albo w tym momencie jesteśmy jak podbita i zdeptana przez wrogów Jerozolima, bo my też mamy takie sytuacje przewyższające nasze ludzkie możliwości obrony. Poważna choroba, utrata pracy, żałoba po tych, którzy naprawdę umarli, tych, którzy po prostu odeszli, a chociaż chcieli kochać, powinni kochać, odeszli. Ale ta szata smutku będzie zdjęta i myślę, że ten płaszcz sprawiedliwości obiecany od Pana będzie wielką radością. Kiedy już przejdziemy to morze cierpienia, możemy świecić takim odblaskiem Bożej chwały, bo On się wszystkim z nami chcę podzielić również właśnie tą radością życia, swoją łaską, bo tak naprawdę każde zło ma jakiś wymiar czasowy. Kiedyś, wcześniej czy później się kończy, a Bóg jest dobry, jest dla nas, jest nieograniczony, niczym się nie kończy nigdy i będzie z nami i właśnie dobrze, że możemy na Niego oczekiwać i karmić się słowami nadziei. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Pozdrawiam Panią Barbaro i dziękuję za to też, że Pani to też do tej sprawiedliwości podeszła od drugiej strony właśnie. Odrzuć ten smutek, odłóż tu szatę smutku, a przyodziej ten płaszcz sprawiedliwości, czyli to jest to błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Oni będą nasyceni. Tutaj to jest ta obietnica Chrystusa w kazaniu na górze. Bóg zapłać jeszcze raz. Kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże. Ojcze, słuchając...
A jak można się do Pana zwracać? Chodzi o imię.
Sławek z Lisewa, parafia podwyższenia.
Bardzo proszę, Panie Sławku, już nie przeszkadzam.
Przepraszam, Ojcze. Ojcze, bardzo mocno stanęło mi przed oczami wszystko, no wiele lat mojego życia, po tym jak ojciec na koniec swojej wypowiedzi powiedział bardzo ważną rzecz, że kiedy przychodzi ta światłość, kiedy Pan Jezus wśród nas gości, to zaczynamy dostrzegać te wszystkie właśnie takie jakieś nowady i tak dalej. I muszę powiedzieć, że uświadomiłem to sobie w momencie, kiedy ojciec to powiedział, że właściwie tak właśnie było. To znaczy, ja od dziecka byłem ministrantem, powiedzmy, że jakoś to oczywiście z różnymi przygodami, ale jakoś to życie starałem się prowadzić porządnie, słuchać rodziców i dziadków. No i oczywiście przez te wszystkie lata bardzo długo myślałem sobie, że no być może nie jestem taki idealny, ale inni dookoła mnie to już naprawdę, ten jest taki, a ten owaki i tak dalej. Dopiero kiedy już powiedzmy jako no taki późniejszy nastolatek zacząłem troszkę głębiej wsłuchiwać się w Słowo Boże, zacząłem troszkę uczestniczyć bardziej jeszcze w życiu Kościoła, zacząłem też jakby trochę odważniej o różne rzeczy pytać, również księdza tam, gdzie byłem ministrantem, również niektórych sióstr pasterek, u których właściwie tą moją służbę przy ołtarzu tam miałem szansę i łaskę pełnić, to nagle się okazało, że zacząłem dostrzegać no takie właśnie różne wady. Im bliżej byłem tego Słowa Bożego, tym bardziej zacząłem dostrzegać, że no być może inni nie są święci, ale no ja też mam jeszcze dużo do roboty i muszę powiedzieć, że takim etapem bardzo ważnym było to, że wtedy już naprawdę taka jakby świadoma refleksja nad tym, nad samym sobą w świetle tego wszystkiego, co Pan Bóg nam objawia, no osiągnęła, no powiedzmy, że no takie zadowalające mnie efekty, ponieważ właściwie zacząłem oceniać się pod siebie samego też pod tym kątem w różnych czynach, nawet takich powiedzmy, że dla innych to może w błahostkach, ale okazywało się, że gdzieś tam to moje sumienie się odzywało, analizowałem to wszystko i starałem się poprawiać, to okazało się, że w pewnym momencie bardzo długo oczekiwałem na żonę. Bardzo się o to modliłem, żeby rzeczywiście Pan Bóg darował mnie tą łaską. No i okazało się, że w pewnym momencie tą łaskę właśnie otrzymałem. I doszedłem do wniosku, jeszcze zanim wziąłem ślub, że tak naprawdę ten 2-3 lata wcześniej, kiedy właściwie wydawało mi się, że co ja właściwie mam sobie do zarzucenia, to okazało się, że gdybym wcześniej zawarł święty związek małżeński, to chyba nie byłbym tak naprawdę jeszcze gotowy. Także naprawdę muszę powiedzieć, że potwierdzam w 100% to, co ojciec powiedział, pomimo, że jeszcze być może najstarszy nie jestem, ale widzę to bardzo wyraźnie. Tam, gdzie zaczyna Pan Bóg gościć w naszym życiu, tam dostrzegamy, że no właściwie mamy bardzo dużo do roboty, żeby powiedzmy być tym, kim Pan Bóg chce, żebyśmy byli. I to jest naprawdę, jeżeli się przyjrzeć, to bardzo wiele osób tego nie rozumie. Ja też naprawdę przez długie, długie lata nie rozumiałem. A kto wie, czy gdyby ojciec tego nie powiedział właśnie na koniec swojej wypowiedzi, to kto wie, czy ja bym to dostrzegł tak w tym wymiarze, w jakim to widzę w tej chwili. Także serdeczny Bóg zapłać za to słowo, serdeczny Bóg zapłać za audycję. I oczywiście przy tej okazji całe radio ojców, pracowników pozdrawiam. Teraz u nas tu w Ziemi Chełmińskiej jest marsz, więc też wszystkich, którzy tam w tym marszu wezmą udział, też pozdrawiam i się cieszę z każdego, kto przyjdzie.
Wielkie Bóg zapłać, panie Sławku, za to świadectwo, bo to jest też takie uwieńczenie naszej audycji. Zawsze świadectwa najbardziej pociągają. Najbardziej Bóg przemawia przez życie, przez świadectwo drugiej osoby, człowieka. Za to naprawdę wielkie, wielkie Bóg zapłać i pozdrawiam i życzę dalej właśnie tej wierności na drodze Pana, na drodze, na tych ścieżkach Pana. Już na koniec naszej audycji. Niech tym zakończeniem będzie właśnie ten fragment psalmu 126, który będzie na naszej liturgii słowa, pięknie wyśpiewywany, piękne melodie też są te adwentowe, też zawsze troszkę zmienione, one coś mówią, że coś jest, jakaś zmiana, jest w tym wszystkim zmiana i że czeka nas zmiana i my przez tą zmianę powinniśmy przechodzić razem z Panem i właśnie otwierać, przygotowywać się na tą zmianę. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między poganami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Odmień znowu nasz los, Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, wszystkim, którzy dzielili się tym słowem na antenie Radia Maryja. Wielki Bóg zapłać.